Ale powód był bardzo ważny. Przy telefonie jest profesor Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu, szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie marszałku.
Witam pana redaktora. Dzień dobry państwu.
Przed chwilą byli w Poranku Wnet goście Jan Śniadek, przewodniczący Komisji Zakładowej Wody Polskie, pan Arkadiusz Kubiaczyk, przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej, Marcin Jacewicz, którzy ludzie głosujący na Prawo i Sprawiedliwość, trzymający kciuki za dobrą zmianę i narzekali na nowe prawo wodne i nową instytucję, a takich narzekań, mam wrażenie, jest coraz więcej. Pan marszałek nie odnosi takiego, nie ma nastawionego ucha na takie rozmaite rzeczy i niepokojące zdarzenia, które się dzieją w Polsce?
Panie redaktorze, po pierwsze, no, jak się nic nie robi, to się nie popełnia błędów. Jak się zmienia to, co zastraliśmy i co wymaga zmian, no to zawsze mogą się zdarzyć jakieś pomyłki. Ta sprawa, no, była przedmiotem sporów, to oczywiste, i zobaczymy, czy rzeczywiście ci, którzy są niezadowoleni, mają jakieś realne powody i czy to czymś zagraża, na przykład, jak twierdzą niektórzy, jakimiś zmianami kosztów. Ale jest i też druga kwestia, no, przekonujący głos tych, którym się to nie podoba, może spowodować, że zmienimy to. Tak jest, kiedy się wiele rzeczy trzeba naprawiać i to robić równocześnie. Zobaczymy, czy w tym wypadku niezadowoleni mają rację.
Ale czy nie jest tak, że bo i powodzenia, i błędy się sumują? Czy teraz nie jest ten taki czas podsumowania dobrej zmiany, gdzie i tu, i tam, myślę o ustawie o IPN-ie, o też wecie pana prezydenta, no, że coś się takiego dzieje niedobrego?
Ja myślę, że to jest takie wrażenie, no, minęliśmy połowę kadencji, tych zmian jest rzeczywiście dużo. Większość jednak działa tak, że wyborcy nasi są zadowoleni i że generalnie mamy dobre notowania. Natomiast, no, jak mówię, nie popełnia się błędów wtedy, kiedy się nic nie robi. My oczywiście o tym myślimy. Jesteśmy przekonani, że to wrażenie pewnego impasu, czy pewnego jakby zatrzymania trzeba przezwyciężyć. W sobotę podsumujemy na konwencji w Warszawie, podsumujemy to, co zrobiliśmy dotąd, ale też powiemy, co zrobimy w ciągu tego półtora roku, które nam zostało do wyborów. No i powiemy to także potem naszym wyborcom bezpośrednio, bo już w niedzielę rozpoczniemy objazd kraju. Kilkadziesiąt osób będzie w to zaangażowanych, będą odwiedzać wszystkie powiaty, wiele miejscowości niepowiatowych. Oczywiście liderzy pojadą też do dużych miast. No, jednym słowem, rozpoczniemy takie przekonywanie, że nie tylko, że wszystko jest w porządku, ale że idziemy naprzód i że te zmiany, które prowadziliśmy przez te dwa lata, będą coraz lepiej skutkować w naszej ojczyźnie, będą wzmacniać Polskę, będą poprawiać warunki życia obywateli, będą też umacniać nas jako organizatorów tej zmiany.
To będzie jedna z tych wielkich konwencji Prawa i Sprawiedliwości?
No, panie redaktorze, to pan powiedział wielkich. No, ona będzie ważna, bo rozpoczyna, można powiedzieć, ważny etap. To on jest nie tylko związany z podsumowaniem tego, co zrobiliśmy dotąd, ale także z wyborami, z serią wyborów, które zaczną się już jesienią, bo naprzód samorządowe, potem europejskie, potem parlamentarne, na końcu prezydenckie. To będzie rzeczywiście maraton. No, ale ważne jest, żeby nie, nasi zwolennicy i nasi wyborcy nie mieli wrażenia, że jest tu jakaś zadyszka w tym marszu. Na pewno nie zwolnimy tempa.
W takim momencie wyborczym już na ogół się nie podejmuje trudnych decyzji, bo trudne decyzje mogą dzielić, a teraz trzeba zbierać i łączyć.
Pan redaktor ma rację i my też tak myślimy. Chcielibyśmy, żeby te ciężkie, poważne sprawy zostawić. Większość tego, co zaplanowaliśmy, już załatwiliśmy. Jest jeszcze parę bardzo ważnych rzeczy, ale myślę, że odłożymy je na po zwycięskich wyborach.
Reforma nauki należy do tych ciężkich rzeczy, czy one ma zielone
Reforma
światło?
Nauki wywołuje wiele sporów i wiele kontrowersji. Wiele jej elementów jest krytykowanych, ale przypomnę, że ona jeszcze nie trafiła do Sejmu, ona dopiero trafi do Sejmu. Zbieramy wciąż jeszcze opinię, ona będzie procedowana w komisji, będzie prawdopodobnie powołana podkomisja. Sądzę, że będzie też, że komisja podejmie decyzję o wysłuchaniu publicznym. No jednym słowem, będziemy jeszcze pracować nad tym projektem, żeby on był możliwie jak najlepszy.
Powstanie na pewno komisja śledcza do spraw VAT-u. Tego możemy się spodziewać kiedy?
Tak, tak. Jesteśmy już do tego przygotowani. Ten projekt trafia do, będzie przechodził procedurę sejmową. Myślę, że na maj to jest taki realny termin, kiedy zacznie działać komisja VAT-owska.
Czy w czasie konwencji Prawa i Sprawiedliwości dowiemy się, kto będzie kandydatem na prezydenta Warszawy, Krakowa, Gdańska, Wrocławia, czyli największych miast w Polsce?
Panie redaktorze, jeżeli podamy nazwiska naszych kandydatów, a decyzje już w zasadzie zostały podjęte, to prawdę mówiąc, uwaga opinii publicznej skupi się na tych paru nazwiskach i na tych paru miastach. Myślę, że informacja o tym, kto będzie naszym kandydatem w największych miastach, podamy wkrótce po konwencji.
Czyli taki...
Ale jeszcze tego nie przesądzam, może nie.
Takiej informacji nie możemy się spodziewać. A proszę powiedzieć, a jak posłowie Prawa i Sprawiedliwości odebrali no, wystąpienie prezesa Jarosława Kaczyńskiego, w którym stwierdził, że potrzebna jest pokazać trzeba, że skromnie potrafią żyć politycy Prawa i Sprawiedliwości i obniży diety poselskie i uposażenia?
No tak, no jest oczywiste, że nikt nie cieszy się, kiedy dowiaduje się, że będzie mniej zarabiać, ale ta decyzja została przyjęta bez żadnego, można powiedzieć, bez żadnych głosów niezadowolenia. Rozumieliśmy i posłowie nasi rozumieli tę sytuację, że w tych okolicznościach, jakie powstały w związku z nagrodami dla członków rządu, no trzeba wykonać jakiś gest, który byłby przekonywujący, że rzeczywiście my tak myślimy, że nie chcemy się tu dorabiać na polityce, tylko chcemy zrobić jak najwięcej, żeby ta służba była efektywna i pożyteczna dla Polaków.
Ale wrażenie jest takie, że to jest polityka reakcji na coś, co się zdarzyło, że właściwie to jest dla publiczności robione, a nie z myślą o tym, jak powinno być zorganizowane państwo i kto powinien w tym państwie ile i za co zarabiać.
Panie redaktorze, to jest rzeczywiście pewne niedopatrzenie. No, należało raczej myśleć, i to na początku kadencji, o systemowym rozwiązaniu takim, który by wiązał rozmaite elementy tej układanki, czyli tych wynagrodzeń dla ministrów, wiceministrów, posłów i tak dalej. I moim zdaniem to wszystko powinno być uzależnione od sytuacji materialnej państwa. No ponieważ ta sytuacja jest dobra, więc niektórzy uznali, że można tutaj sobie pozwolić na pewną jakby rozrzutność, no co było błędem, bo naprzód trzeba pamiętać o tym, żeby tym, którzy najmniej zarabiają i tym, którzy średnio zarabiają i tym, którzy troszkę więcej niż średnio zarabiają, żeby im się poprawiała sytuacja w portfelach, a nie koniecznie ministrom czy posłom.
I to jakoś wyrwało się, ten system nagród wyrwał się zupełnie spod kontroli? Jak do tego doszło?
No trudno powiedzieć, czy on się wyrwał. Te decyzje zostały tam kiedyś podjęte, to były pieniądze wypłacane miesięcznie. Miesięcznie to one nie wyglądały tak rażąco, jak potem, gdy tabloidy je podsumowały. No jednym słowem, no popełniono tu oczywisty błąd i myślę, że udało się go nam jakoś naprawić, bo z opinii sondaży wynika, że Polacy zaakceptowali ten sposób załatwienia tej sprawy.
Czy to kierowanie się tymi sondażami nie jest zbyt stresujące dla polityków?
To zawsze jest stresujące. Trzeba pamiętać jednak o tym, że to wyniki wyborów rozstrzygają, a nie sondaże o tym, co się dzieje w państwie, więc no, podchodzimy do nich oczywiście z wielką uwagą i je śledzimy, ale nie ani wtedy, kiedy one, prawda, pokazywały jakieś bardzo poważne zwyżki naszego poparcia, ani teraz, kiedy pokazały przez chwilę, ale co zdaje się już zmieniło, pokazały przez chwilę pewien spadek, no to nie przywiązujemy do tego jakiejś takiej nadzwyczajnej wagi. Śledzimy to, staramy się uwzględniać w naszych działaniach, ale nie ulegamy wrażeniu, że tak na pewno będzie w czasie wyborów.
A jak to jest, czy po tych 2 latach zarysowały się podziały w tym pisowskim monolicie, czy też nie?
Staramy się tak pracować i tak współpracować ze sobą, żeby tych podziałów nie było. Zawsze są, no, pan redaktor przytoczył przed chwilą, prawda, sprawę, która fachową, konkretną, merytoryczną, wokół której jest pewien spór, prawda?
Reforma nauki.
Tego prawa wodnego.
I prawo wodne.
Więc takich rzeczy oczywiście się pojawia w trakcie procedowania, w trakcie pracy naszego klubu parlamentarnego, ale też w decyzjach kierownictwa partii pojawiają się różnice zdań. No, to jest naturalne. Staramy się tak działać, żeby przede wszystkim zachować jedność i zwartość, można powiedzieć, naszych szeregów.
Wielki 10 kwietnia, wielkie uroczystości na placu imienia Józefa Piłsudskiego, odsłonięcie pomnika, podsumowanie 96 miesięcznic smoleńskich, pogoda piękna, słońce świeci, wszystko jest jak najlepsze, poza jednym, tymi ludźmi, którzy nie mogli dostać się na plac Józefa Piłsudskiego, przyjechali z całej Polski i rzeczywiście wyjeżdżali w takim nastroju, wielu z nich, bo z wieloma rozmawiałem.
Rozczarowania.
Jak do tego
doszło?
Wiemy
o tym, no niestety, no to jest właśnie tak, że się zdarzają wpadki. No tu ewidentnie było za mało tych wejść na plac, a wymogi bezpieczeństwa, obecność najważniejszych osób w państwie wymagała nadzwyczajnych środków kontroli. No i to jest ten sam problem, z którym nieustannie mamy do czynienia na lotniskach czy w takich różnych sytuacjach, prawda, kiedy narażeni są uczestnicy spotkań na kontrolę. I ta kontrola, można ograniczyć kontrolę i ryzykować bezpieczeństwo, a można postępować odwrotnie. No tu rzeczywiście popełniono błąd, bo chyba było za mało wejść na plac.
To są takie drobne rzeczy, ale właśnie
ale ja rozumiem osoby, które się nie dostały, chociaż wydaje mi się, że pod koniec, znaczy, że ponieważ przez cały czas trwania uroczystości ludzie wchodzili, więc że tych, którzy wyjechali z przekonaniem, że chcieli tam być, a się nie dostali, to nie było wielu. Mam nadzieję.
Było sporo takich osób, które się nie dostały. Część zrozumiała, że są wymogi bezpieczeństwa, część poczuła się trochę urażona tymi płotami, które oddzielają ludzi, którzy najbardziej, najwięcej energii oddają dobrej zmianie i przyjeżdżają do Warszawy z rozmaitych stron Polski i myślą sobie,
to rzeczywiście jest
tu władza, proszę bardzo, jej tak dobrze. A nam tak źle. Czy z raportem technicznym dotyczącym katastrofy smoleńskiej udało się panu marszałkowi już zapoznać?
No jeszcze nie. Wczoraj mieliśmy dużo tutaj wydarzeń, głosowania, komisje, też incydent w biurze przepustek w Sejmie, więc jeszcze nie. Znaczy znam oczywiście generalnie, wiem co w nim jest. Pamiętajmy, że to jest raport z tego etapu śledztwa, na którym jesteśmy, że jeszcze wiele przed nami, że przede wszystkim te badania międzynarodowe trwają i tu pokładamy w nich dużą nadzieję, że one nas jeszcze bardziej przybliżą do jakichś wyników, które będzie można uznać za prawie ostateczne, bo kiedy będą ostateczne, no to też trudno powiedzieć.
Pan minister Antoni Macierewicz powiedział, że co najmniej rok zajmą te następne badania i przygotowywanie raportu końcowego. Takie też wrażenie jest pewnej marginalizacji ministra Antoniego Macierewicza. Czy to jest tylko wrażenie, czy tak jest naprawdę?
Ja nie mam takiego wrażenia. Mówił o tym prezes 10, że to jest człowiek, któremu zawdzięczamy najwięcej, jeżeli chodzi o kwestie badania katastrofy smoleńskiej i te jego lata pracy z pewnością przynoszą efekty, to są, których nikt nie kwestionuje. Minister Antoni Macierewicz cieszy się wielką popularnością, także wśród naszych zwolenników, ale też wśród nas. Uważamy go za bardzo wybitną i ważną postać naszego obozu.
Czyli tylko wrażenie. Halo?
Tak, tak.
Powiedziałem, czyli tylko takie wrażenie o tej marginalizacji, że ono...
Wynika to oczywiście z rekonstrukcji rządu. Ona z kolei była spowodowana pewnym przesterowaniem kierunku naszych działań. I jasne jest, że pewne osoby odczuwały tutaj może pewien dyskomfort, że ich ulubieni politycy przestali pełnić te funkcje, które akurat w danym momencie pełniły, ale takie są wymogi polityki, że prawda, trzeba iść naprzód i nasz lider podejmuje tu trudne decyzje, ale potem jednak zawsze okazuje się, że one były właściwe.
Trudna decyzja to jest decyzja o tym, że pan minister Antoni Macierewicz nie jest dalej ministrem obrony narodowej.
Między innymi, w ogóle cała zmiana rządu, prawda, zmiana premiera. Jest jasne, że opinia publiczna, nasi zwolennicy przywiązują się do pewnego rozwiązania, które trwa jakiś czas i kiedy okazuje się, że konieczne są pewne korekty, to ich to niepokoi, to naturalne.
Ta korekta była potrzebna po to, żeby jakoś ten konflikt z Unią Europejską załagodzić. Pan Timmermans był ostatnio w Warszawie, ten najbardziej zagorzały przeciwnik dobrej zmiany w Komisji Europejskiej, był uśmiechnięty. Co ten uśmiech pana Timmermansa spowodowało?
Trzeba by o to zapytać pana Timmermansa, ale wydaje mi się, że jesteśmy na dobrej drodze do jakiegoś ułożenia tej kwestii, która najbardziej wydawała się kontrowersyjna Komisji Europejskiej, że ci, którzy wyrażali swój niepokój stanem spraw w Polsce, no, już są trochę uspokojeni. Natomiast no, trzeba też mieć świadomość, że niechętne nam lewicowe media w całej Europie no, dalej piszą swoje, prawda, że w Polsce jest jakiś kataklizm faszystowski czy prawicowy. No, no piszą brednie, które niestety pojawiają się w przestrzeni publicznej i no, wielu ludzi, nawet jakoś znaczących w polityce, ulega takiemu właśnie wrażeniu, że tu się coś złego dzieje. No, potem przyjeżdżają i dziwią się, że jest spokojnie, że przeciwnicy mogą sobie protestować, że prawa wszystkie są przestrzegane, że nie zachodzą żadne niepokojące zdarzenia.
A też żadnych znaczących ustępstw wobec Unii nie ma takich ustaleń dotyczących, nie wiem, innych kwestii niż reforma wymiaru sprawiedliwości.
Nie, nie, no tu wczoraj się pojawiły jakieś dziwne informacje wynikające z wyrwanego z kontekstu chyba słowa pana ministra spraw zagranicznych, że jakoby przyjęliśmy jakichś uchodźców. No oczywiste jest, że nie przyjmiemy uchodźców, których nam próbuje wcisnąć Unia Europejska, która nie może sobie poradzić, nie mogła sobie poradzić z tym problemem. No on już trochę się może trochę się łagodzi ten problem, ale no, właśnie tak jest, że media podchwytują zdanie, które co innego znaczyło. No, jasne jest, że nie przyjęliśmy żadnych uchodźców po cichu.
A na zakończenie pytanie o ten rysujący się konflikt w Syrii. Czy to niepokoi liderów Prawa i Sprawiedliwości, to co dzieje się na Bliskim Wschodzie?
Ta sytuacja jest rzeczywiście poważna i trudno powiedzieć, co z niej wyniknie, no ale doświadczenia tych kilkudziesięciu lat po II wojnie światowej pokazują, że jednak bardzo poważne kryzysy, myślę, że poważniejsze znacznie nawet niż ten w Syrii, no, rozwiązywane są jednak bez tego naciśnięcia, prawda, bez tej decyzji o rozpoczęciu jakichś działań wojennych, więc sądzę, że będzie tak i tym razem.
A w Polsce, w polskich siłach zbrojnych coś się dzieje w związku z tym, co dzieje się w Syrii?
Nie, no dzieje się to, co dzieje się od przeszło 2 lat, to znaczy trwa wzmacnianie, odbudowywanie sił zbrojnych, które nasi poprzednicy raczyli całkowicie zdezorganizować i przede wszystkim rozbroić. No i to jest oczywiście proces, który trwa, no ale postępy są widoczne, a obecność wojsk amerykańskich jednak działa uspokajająco.
To kto będzie kandydatem w Warszawie w wyborach samorządowych?
Panie redaktorze, wszystko w swoim czasie.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Profesor ja też dziękuję bardzo.
Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu, szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet.